nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Znaczenie Eucharystii w kształtowaniu dojrzałości chrześcijańskiej. To miał być temat naszego dnia wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Z wiadomych przyczyn ten dzień wspólnoty nie mógł się odbyć, ale to nie znaczy, że Pan Bóg nas zostawia samych. Stąd to moje słowo, które chcę skierować do wszystkich oazowiczów, do dzieci, młodzieży, do członków domowego kościoła, oaz dorosłych oraz do wszystkich kapłanów, moderatorów, którzy posługują w naszym ruchu i dla ruchu. Ksiądz Franciszek Blachnicki mówił o tym, że dojrzałość chrześcijańska w szczególny sposób wyraża się w naszym podejściu do liturgii. Jako źródło i szczyt życia chrześcijańskiego jest ona szczególnym, uprzywilejowanym miejscem przenikania się światła z życiem. I ksiądz Blachnicki uczył, że to światło wpada w dwóch, można powiedzieć, drogach do naszego serca, przenika nasze życie. Pierwszą drogą, przez jaką Pan Bóg dociera do naszego serca ze swoim światłem, to jest droga Słowa Bożego, czyli liturgia Słowa. Zaś drugą drogą, do jakiego dociera, to jest droga znaku liturgicznego, w sposób szczególny sakramentalnego. I ksiądz Blachnicki mówi o tym, że dojrzały chrześcijanin jest takim chrześcijaninem, który potrafi przyjąć te dwie drogi, a dokładnie przyjąć światło, które od Pana Boga pochodzi właśnie poprzez te dwie drogi i nieść to światło później w swoje życie. Dlatego chciałbym zaprosić wszystkich do tego, byśmy spróbowali pokrótce pochylić się nad Słowem Bożym, które dzisiaj Pan Bóg do nas kieruje. Zatrzymajmy się nad pierwszym czytaniem z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie. Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Przez wzgląd na mego sługę Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nadałem ci twój tytuł bardzo zaszczytny, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza mną nie ma Boga. Przypaszę ci broń, chociaż mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że poza mną nie ma nic. Ja jestem Pan i nikt poza mną. Co Bóg chce nam powiedzieć jako oazowiczom, członkom Ruchu Światło-Życie, właśnie w kontekście pandemii, tego wszystkiego, co przeżywamy, różnych przeciwności, trudności, ograniczeń, również braku dnia wspólnoty, tego naszego spotkania. Co Pan Bóg do nas chce powiedzieć? Żeby zrozumieć ten tekst, na początku krótki zarys kontekstu, w którym prorok Izajasz wypowiada to proroctwo. A więc Izrael w tej sytuacji był w niewoli babilońskiej, czyli został przesiedlony z powodu, jak głosili prorocy, była to konsekwencja odejścia od Pana Boga, wejścia w grzech i taki wewnętrzny upór i trwanie. I Pan Bóg posyłał do nich proroków i bardzo konkretnie im mówił, że jeżeli się nie nawrócicie, przyjdzie bardzo konkretna kara. I tą karą były kolejne po sobie przesiedlenia właśnie do Babilonii. Mało tego, świątynia jerozolimska została zniszczona, Jerozolima została podbita i Izrael jako naród stracił swoje miejsce kultu i kontaktu z Panem Bogiem. Czyli już nie mógł składać żadnych ofiar, nie mógł, można powiedzieć potocznie, sprawować żadnej liturgii. I co się dzieje? Jest on w zdecydowanej większości przesiedlony, czyli mieszka w Babilonii. No i przychodzi, Pan Bóg posyła do tego narodu bardzo konkretnych proroków. Ten fragment, który przed chwilą usłyszeliśmy, jest wypowiedziany przez proroka Izajasza, dokładnie Deutero Izajasza, między rokiem 550 a 538 przed Chrystusem. Ów rok 550 to jest pierwsze zwycięstwo Cyrusa, który zwycięża Babilonię, czyli jest, można powiedzieć, początek końca państwa babilońskiego, które najechało Jerozolimę i które przesiedliło Izraelitów. Rok 538, który jeszcze nie nastał, to jest wydanie przez właśnie tego króla Cyrusa edyktu, który pozwolił na pierwszą repatriację wygnańców, czyli, krótko mówiąc, on uwolnił Izraelitów, którzy mogli w końcu wrócić do swojej ojczyzny i ją na nowo, można powiedzieć, budować. A więc prorok Izajasz między jednym a drugim wydarzeniem przychodzi i zaczyna wypowiadać bardzo trudne do przyjęcia przez Izraelitów słowa. Mianowicie mówi o tym, że Cyrus jest pomazańcem. To było dla nich nie do pomyślenia, bo pomazańcem był tylko i wyłącznie król izraelski, namaszczony przez proroka, i był to znak obecności Ducha Bożego nad tym królem. I tutaj przychodzi prorok Izajasz i mówi o tym, że Cyrus, król pogański, jest właśnie takim pomazańcem. Mało tego, dopowiada, że to Bóg umacnia jego władzę, że to dzięki Bogu on zwycięża innych królów, że to Bóg toruje mu drogę do umocnienia jego władzy, chociaż Cyrus go dotąd jeszcze nie poznał. I dlaczego tak się dzieje? I tutaj odpowiedź też również prorok stawia. Przez wzgląd na mego sługę Jakuba, Izraela, mojego wybrańca. Czyli jaki z tego płynie wniosek? Pan Bóg posługuje się pogańskim królem Cyrusem po to, żeby wypełniło się jego słowo w życiu Izraelitów. A jakie to było słowo? Była to zapowiedź powrotu narodu izraelskiego do ziemi obiecanej. Tak zwana zapowiedź drugiego Eksodusu. I dla nich to było coś niewyobrażalnego, coś, czego nie mogli sobie nawet do końca wyobrazić, jak się to może dokonać, będąc pod takim jarzmem niewoli babilońskiej. A jednak dzieje się. Czyli Pan Bóg posługuje się nawet takim człowiekiem, który w Niego nie wierzy. Wszystko to robi ze względu na swojego sługę Jakuba i Izraela, swojego wybrańca. I to jest bardzo ważne światło dla każdego z nas. Bóg może się posłużyć wszystkim w naszym życiu i ze wszystkiego może wyprowadzić dobro. I te dwa imiona, które Pan Bóg tutaj używa przez proroka, Jakub i Izrael, one oznaczają dwie jakby rzeczywistości, które jeszcze w tym narodzie wybranym cały czas dawały się we znaki. Jakub to jest to pierwsze imię, które dosłownie oznacza krętacz i symbolizuje to krętactwo, nieposłuszeństwo i grzeszne życie Jakuba przed jego spotkaniem z Panem Bogiem przy potoku Jabbok. To spotkanie z Panem Bogiem skończyło się tym, że Jakub wymusił niejako na Panu Bogu błogosławieństwo, dlatego że za chwilę miał się spotkać ze swoim bratem, który chciał go zamordować za to, co Jakub zrobił, czyli wykradł mu pierworództwo, błogosławieństwo ojca. I Jakub bardzo bał się tego spotkania i niejako wymusił na Panu Bogu błogosławieństwo i walczył z Panem Bogiem przez całą noc. I po tej walce Pan Bóg mu błogosławi i nadaje mu nowe imię. Mówi: Izrael, od tej pory cała twoja siła będzie w Bogu. Dokładnie oznacza to nowe imię. I Pan Bóg, używając te dwa imiona, chce podkreślić, że w tym narodzie jeszcze jest to coś z tego starego Jakuba, tego grzesznego życia, ale też już jest ten nowy Izrael, który przede wszystkim pokłada swoją nadzieję w Panu Bogu. I to też pokazuje rzeczywistość naszego wnętrza, dlatego że Bardzo często dochodzi do takiej wewnętrznej walki starego człowieka, jak powie święty Paweł, z tym nowym człowiekiem. I to napięcie wewnętrzne, które w nas jest, to jest nieustanna wewnętrzna duchowa walka. Abyśmy całkowicie oddali się Panu Bogu, złożyli w Nim swoją nadzieję i zostawili to stare, grzeszne, często bardzo egoistyczne życie. I to dzisiejsze Słowo Boże ma nas właśnie tego nauczyć, żebyśmy całkowicie Panu Bogu zawierzyli, bo On potrafi wykorzystać wszelkie okoliczności naszego życia, nawet te, które Mu są, Panu Bogu, nieprzychylne, ażeby to wykorzystać dla naszego dobra. Jezus dzisiaj w Ewangelii mówi bardzo ważne słowa. Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. No właśnie. Kiedy Jezus wcześniej prosi faryzeuszów i zwolenników Heroda, prosi o to, by pokazali mu monetę podatkową, zadaje im pytanie. Czy jest ten obraz i napis? No właśnie, oni odpowiadają, że to jest Cezara napis. I Jezus mówi te słowa, oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Twoja dusza została stworzona na obraz i podobieństwo Pana Boga i do Niego powinno należeć. Dlatego to słowo zachęca każdego z nas dzisiaj do tego, byśmy w tym kontekście, w jakim się znajdujemy, bardzo trudnym kontekście, na nowo całkowicie oddali się Panu Bogu. Żebyśmy wiedzieli, że w Nim mamy pełną nadzieję naszego zbawienia. I ksiądz Blachnicki, odwołując się do tego, co jest w naszym ruchu najważniejsze, co jest, można powiedzieć, symboliką i takim źródłem charyzmatu ruchu Światło-Życie, dalej tłumaczy istotę znaków liturgicznych, a dokładnie to, w jaki sposób Pan Bóg działa właśnie poprzez liturgię, poprzez to, co się dzieje w liturgii. Posłuchajmy słów księdza Blachnickiego. Chrystus objawia się po chrzcie w Jordanie jako pomazaniec, jako napełniony Duchem Świętym dla posługi, dla posłuszeństwa wobec planu Boga, swego Ojca, i ten sam Chrystus chrzci ogniem i duchem, jak mówi Ewangelia, i przelewa Ducha Świętego na członków Kościoła i tym samym włącza ich w swoją drogę służby, posłuszeństwa wobec Ojca. A więc ten obraz Jezusa Chrystusa ze chrztu w Jordanie, ta figura Chrystusa z kaplicy Chrystusa Sługi w Krościenku, to jest istota. Tutaj się Jezus objawia jako ten, który jest całkowicie zanurzony w woli Ojca, jest całkowicie posłuszny wobec planu Boga. I to jest też istota i cel wszystkiego w liturgii. Całkowicie poddać się w posłuszeństwie Panu Bogu. Odkryć te poruszenia naszego serca, naszego wnętrza, które będą nam mówiły właśnie o tym, czego dzisiaj chce ode mnie i od Ciebie Ojciec. I zgoda na to. Dlatego owe ręce, po pierwsze złożone w geście posłuszeństwa Jezusa w górę, ale również ręce Boga Ojca, który właśnie wtedy, kiedy zaczynamy pełnić Jego wolę, jesteśmy w Jego dłoniach. Jesteśmy Mu najbliżsi. Wtedy te słowa, Ty jesteś moim dzieckiem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. One odnoszą się bezpośrednio do nas. I wtedy otrzymujemy Ducha Świętego. Jak u Jezusa się to realizowało? Przez drogę służby. Bardzo konkretnego oddania swojego życia. I ksiądz Bachnicki mówi, cały Kościół jest dzięki temu widziany w tajemnicy Ducha Świętego jako wspólnota namaszczonych, a to oznacza również wspólnota przeznaczonych, powołanych, uzdolnionych, wezwanych do służby na rzecz zbawienia świata. I to jest istota wejścia w mistagogię liturgiczną w naszym ruchu. Abyśmy odkryli nasze przeznaczenie i powołanie i mało tego, uzdolnienie w mocy Ducha Świętego do służby na rzecz zbawienia świata. I każdy znak liturgiczny, który się dokonuje w czasie liturgii, ma właśnie do tego prowadzić. I teraz jak to wygląda w naszej codzienności? Czy rzeczywiście, kiedy przychodzimy na liturgię i zaczynamy ją przeżywać, wchodzimy właśnie w taką postawę? To jest ogromne wezwanie, bo dojrzałe celebrowanie misterium liturgicznego przynosi bardzo konkretne owoce w naszym życiu. Kiedy przeżywamy głęboko liturgię, jesteśmy zjednoczeni z Jezusem i w Jezusie realizujemy plan Ojca wobec nas, wtedy zaczynamy przynosić bardzo konkretne owoce w naszym życiu. I święty Paweł właśnie w liście do Tesaloniczanów w drugim czytaniu dzisiaj o tych konkretnych owocach mówi. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach. Pomnij przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. A więc święty Paweł mówi w pierwszym rzędzie o tym, że owocem tego konkretnego wejścia w relację z Jezusem jest dzieło wiary. Co to znaczy? To znaczy, że powinniśmy widzieć rzeczywistość tak, jak ją Bóg widzi. To jest konkretna wiara. Widzieć Jego ingerencję, to, co On wyprowadza dobrego z każdego kontekstu naszego życia, chociażby on najbardziej tragiczny się dla nas po ludzku wydawał, ale jak Bóg wyprowadza dobro. Drugi owoc to jest trud miłości. W taki sposób będziemy owocować w naszym życiu, jeżeli będziemy podejmować bardzo konkretną posługę miłości i ona będzie nas kosztować. Podjęcie właśnie tego, co nas kosztuje. Nie to, co przychodzi łatwo, ale to, co jest trudne. Ile jest takich przestrzeni w moim życiu, że ja rzeczywiście z miłością podejmuję ten trud. No i ostatnia rzecz to jest wytrwała nadzieja w Panu Jezusie. No właśnie, niezależnie co się dzieje w moim życiu, to ja cały czas mam nadzieję w Chrystusie. Cały czas tą nadzieję moją w Nim pokładam. To jest takie totalne, całkowite zaufanie. Świat mi mówi zupełnie co innego. Mówi, że Pan Bóg się nie interesuje, że Go nie ma, a ja w Jezusie pokładam całą moją nadzieję. I to mnie wewnętrznie uspokaja. Daje doświadczenie Boga, który mnie kocha. To jest istota odkrywania głębi światła, które przychodzi do nas poprzez Słowo Boże i które przychodzi do nas poprzez znaki konkretne liturgiczne. I w taki sposób ma ono w naszym życiu owocować. Chciałbym bardzo mocno zachęcić wszystkich oazowiczów do głębszego wejścia w relacje z Panem Jezusem, może właśnie w tym czasie, w sposób szczególny właśnie przez Słowo Boże. I tutaj zadam pytanie, jak to wygląda w naszej codzienności? Czy karmicie się, czy się karmimy, czy jesteśmy wierni namiotowi spotkania? Czy potrafimy sięgać po to Słowo w naszych rodzinach? Czy potrafimy o Nim rozmawiać w małżeństwach? Czy potrafimy dyskutować, dzielić się tym Słowem, tym światłem z dziećmi? Jak to wygląda? To powinna być nasza codzienna praktyka, tak jak codziennie potrzebujemy zjeść, tak samo codziennie powinniśmy łamać to słowo, karmić się nim, szukać tego światła. Niech więc to, do czego nas dzisiaj Pan Bóg zaprasza, poprzez to słowo będzie dla nas takim motorem mobilizującym. Jesteśmy razem i chciałbym zapewnić tutaj z mojej strony o modlitwie za cały ruch światło życie, ale też w tym czasie bardzo mocno zachęcam do większej i głębszej modlitwy za siebie nawzajem, za ruch światło życie, ażebyśmy rzeczywiście mogli tą rzeczywistość dobrze interpretować, odkrywać znaki czasu, jakie Pan Bóg nam ewidentnie w tym czasie daje. Pozwólmy więc, by to słowo nas przeniknęło i szukajmy też obecności Pana Jezusa w pogłębionym rozumieniu liturgii eucharystycznej, abyśmy mogli konkretne owoce wydać w naszym życiu wiary, nadziei i miłości. Serdecznie pozdrawiam z Panem Bogiem.